same sztosy. Campus.
Pani doktor, dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry Kamilu.
Pani doktor Asia Wojsiat, będziemy rozmawiać o czymś, co trzymam w dłoni, a coś, co może tak spróbuję to dźwiękowo ograć, oni będą wiedzieli, o co chodzi. Kartkuje się.
Jeszcze zapach.
No pachnie, ale tego nie zobaczycie, ani ja wam nie opowiem. Jak działa mózg, czyli jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie, to taka książka, która wydała się w zeszłym roku za twoją sprawą, która jest pokłosiem twojej wieloletniej pracy naukowej.
Tak można by powiedzieć. No wydaje mi się, że może wieloletniej nauki biologii, później neuronauki i biochemii, bo pracą naukową tak stricte była choroba Alzheimera dla mnie. Te tematy zgłębiałam, ale też wydaje mi się, że tutaj w tej książce trochę na ten temat się znajduje. Natomiast zdecydowanie zajawka do neuronauki, do biologii i to, co udało się gdzieś tam zebrać w głowie przez lata.
Kiedy, czy pamiętasz w ogóle moment, w którym zafascynowałaś się tym mózgiem? Taki, że cię strzeliło i pomyślałeś sobie, to jest coś, to jest rzecz niezbadana, trzeba to zbadać, trzeba się temu przyjrzeć.
Wiesz co, jeszcze studiując biologię i to w ogóle też super, dzisiaj o tym rozmawiamy, a wczoraj właśnie z koleżanką jeszcze ze studiów biologię studiowałam we Wrocławiu i po 15 latach się spotkałyśmy, właśnie sobie uświadomiłyśmy, że Boże, to minęło 15 lat od tego czasu, kiedy razem siedziałyśmy jeszcze w bezkręgowcach, w jakiejś tam botanice. Już wtedy neuronauka i neurobiologia wydawała mi się ultra fascynująca na zajęciach z anatomii, ale bardzo nieosiągalna, cholernie trudna i jakaś taka, wiesz, za szybą.
Mistyczna.
I taka po prostu trochę oderwana od życia, bo też neuronauka kojarzyła mi się z mózgiem, z neurologią bardziej, z jakimś cięciem.
Zanim powiesz dalej, powiedz nam, jaki to jest wycinek, w sensie kiedy się w ogóle pojawiła neurobiologia? Czy to jest właśnie już 70, 80, 150 lat, czy to jest nauka, która dopiero, no właśnie, pojawiła się niedawno?
Dobre pytanie, bo tak naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że od jakichś, nie wiem, 20-30 lat mamy taki boom neuronaukowy. Ja często przytaczam ten przykład roku 98, kiedy to zdefiniowaliśmy po raz pierwszy, że u ludzi, uwaga, nie u myszy i też zwierząt niższych, ale u ludzi dochodzi przykładowo do neurogenezy, czyli do tworzenia neuronów przez całe życie, do odtwarzania niejako tych zasobów mózgu, co dziś już się wydaje takie, wiesz, jak no elementarz w rozumieniu neuronauki, a to są stosunkowo świeże dane. Natomiast te pierwsze podwaliny, wspaniałe ryciny neuroanatomiczne, te neurony, którymi ja się tak jaram na czarno, wybarwione solami srebra przez Ramon Santiago i Cajala, to już są lata, to jest wiek 18-19, z tego co pamiętam, więc już powiedzmy dawno. Wraz z rozwojem medycyny to było coś takiego najbardziej enigmatycznego, ale zapytałeś kiedy u mnie. Więc fascynacja mózgiem była zawsze, ale właśnie tak jak mówię, przez szybę i trochę nieosiągalne, że bardzo trudne. I też już często o tym mówiłam i nie ukrywam, że moja droga naukowa, czyli to, że poszłam na doktorat typowo neuronaukowy, było trochę taką kwestią przypadku, bo po studiach, kiedy wybierałam sobie, w którą stronę pójść, żeby działać gdzieś naukowo i robić doświadczenia, symultanicznie złożyłam na UW na Wydział Embriologii i miałam badać zapłodnienie i w tym samym czasie na rekrutację do Instytutu Nęckiego, do Centrum Neurobiologii, więc od zapłodnienia jajników do mózgu i po prostu przekonała mnie jednostka naukowa, czyli że jest to Polska Akademia Nauk, wtedy, uwaga, przepraszam wszystkich studentów, ja bardzo nie chciałam prowadzić dydaktyki, teraz to kocham, ale wtedy nie czułam się jakoś mentalnie przygotowana, jako taka nieopierzona studentka, więc nie chciałam iść na uniwersytet, żeby nie mieć zajęć ze studentami, tylko typowo do jednostki naukowej. I bardzo, bardzo jakoś tak zagrało nam energetycznie, emocjonalnie, tak po ludzku z moją panią promotor i właśnie ten temat choroby Alzheimera mnie przekonał, plus to, że moja babcia wtedy też chorowała i miałam jakąś taką wizję, wiesz, zgłębiania tego, co u mnie realnie przy życiu i w zasadzie wtedy zaczęłam wchodzić w tą neuronaukę, uczyć się z takim no, wykształceniem wtedy bardzo biochemicznym, bo studia z biotechnologii, z biochemii kończyłam, a neuronauka dopiero później. I Kamil, od razu ci powiem, dobrze, ja naprawdę nie wiem też wszystkiego i dopiero czuję, że to jest wielki, wielki początek rozumienia czegokolwiek.
Jak działa mózg? Więcej w tej książce też można przeczytać właśnie o takiej sensu stricte stronie naukowej, o której my tu nie będziemy się zapewne zbyt dużo rozwodzić, bo to jest rozmowa, którą moglibyśmy ciągnąć zapewne przez 4 albo 5 godzin, więc neuroprzekaźniki, wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, te receptory GABA, o których bardzo często wspominasz, zostawiamy to dla tych, którzy będą chcieli sięgnąć po książkę, ale tu też jest bardzo obszerna strona nazwałbym ją praktyczna, mm-hmm. albo taka, no właśnie, pokazująca, co z tym mózgiem można zrobić, no bo mówisz o diecie, mówisz o tym, jak się mają nasze jelita do mózgu, piszesz o, dla mnie osobiście bardzo ważnej rzeczy, czyli o śnie. Więc jakby te wszystkie rzeczy naukowe łączą się też i przenikają na nasze codzienne życie w tej książce.
Tak. Taki był też chyba cel, przyznam, że oczywiście spotkałam się już z wieloma opiniami, które absolutnie wszystkie przyjmuję i też krytyka jest bardzo potrzebna, szczególnie ta konstruktywna, kiedy ci wskazuje, co jest nie tak, co można poprawić, że książka jest pisana trudnym językiem, ale jakby ratuje ją to, że jest też swego rodzaju takim kompendium do życia, czyli trochę moim celem było jednak to, żeby to była pozycja naukowa, tłumacząca procesy, wchodząca w biologię, ale żeby czytelnik, żeby osoba, która sięga po tą książkę, rzeczywiście mogła coś wcielić w życie. Więc to, że okej, no w taki i taki sposób działa określony rodzaj pożywienia na serotoninę, to jest fajnie, ale co ty możesz z tym zrobić? Co możesz zjeść? W jaki sposób powinieneś spać? To była chyba taka kluczowa idea, która mi przyświecała, żeby po przeczytaniu tej książki ludzie realnie mogli zaobserwować jakąś zmianę w funkcjonowaniu mózgu.
Dodajmy też, że tę książkę można czytać po prostu rozdziałami.
Wyrywkowo, nie? Zdecydowanie.
W sensie ja też jak pierwszy raz ją dostałem i przewertowałem, byłem akurat w takim momencie, że dwa ostatnie rozdziały były dla mnie najważniejsze, więc od nich zacząłem, a dopiero potem zacząłem od początku, więc zająłem się tym, dlaczego nasz mózg nie lubi papierosów i alkoholu oraz dlaczego kocha ruch. No to były takie dwa aspekty w tym momencie mojego życia bardzo dla mnie istotne, bo z jednej strony ruch był bardzo ważny, a z drugiej strony odstawienie używkowe całkowite, no to też jakby było fajnie posłuchać o tym, jak to wygląda ze strony naukowej, więc to też chyba dobrze, żeby tu wybrzmiało, że mimo tego, że sama powiedziałaś, że to nie jest łatwe, to można to czytać na wyrywki. Ale czy ty masz taką, właśnie, czy ty jako autorka tego wiekopomnego dzieła, dobra, już nie będę aż tak słodził, czy ty jako autorka masz świadomość tego, że to jest coś, co powinno być lekturą obowiązkową ludzi, którzy wybierają, no nie chciałbym generalizować, że wszystkich, ale wszystkich, którzy chcą być, no właśnie, trochę świadomi tego, jak działa nie tylko nasz mózg, ale nasz organizm, że to jest pozycja obowiązkowa dla ludzi, którzy, nie wiem, idą na studia na przykład.
Wiesz co, bardzo ci dziękuję, że w ten sposób mówisz. No, trochę mi, nie chcę też takiej sztucznej skromności tutaj teraz, wiesz, używać, ale mnie jest trudno samej o swoim, powiedzmy, swojej pracy w ten sposób myśleć, ale może tak, pisząc ją nie miałam żadnego celu, bo też troszkę to się tworzyło wraz z tworzeniem kolejnych stron i nie wiedziałam, że z tego wyjdzie, powiedzmy, tak jak mówisz, za co dzięki, takie kompendium, ale wydaje mi się, że jeżeli miałabym polecić komuś tą książkę, co też jakby samo narysowało się, kiedy widziałam, jacy ludzie przychodzą na spotkania autorskie, kto opowiada mi o jakichś swoich przeżyciach z tą książką, czy jakichś zmianach, to na pewno osoby, które gdzieś tam siedzą w tym środowisku, czyli nie wiem, studenci biologii, czy też studenci medycyny mówili, że była ona pomocna, czy studenci dietetyki, ale absolutnie nie tylko ludzie, którzy siedzą właśnie w tym temacie, bo było też wiele osób, które po prostu opowiadały, że na przykład udało im się gdzieś wesprzeć leczenie przeciwdepresyjne, albo ktoś zakochał się w ruchu na nowo, albo ktoś właśnie zrozumiał zależność, no, że jednak stronienie od alkoholu i fajek, no, jest spoko i warto to wdrożyć w swoją codzienność, więc cieszę się bardzo, jeśli ta książka jest w ten sposób postrzegana. Mam też oczywiście świadomość, że mogłoby być czegoś tam mniej, mogłoby być czegoś więcej, czy rozwinąć pewne kwestie powinnam po prostu w jakiś taki bardziej dosadny sposób, ale no naprawdę jest ograniczone miejsce i też wyporność i siedzący na ramieniu wydawca. Dlatego też ty wiesz, Kamil, bo gadaliśmy o tym. Pozdrawiam tutaj Micha, naszego serdecznego ziomka od medytacji z naszej sangi kłanumowej, że na przykład nie napisałam tu o medytacji, którą absolutnie uważam za element promózgowy i wspierający zdrowie umysłu, czy o kontakcie z naturą, czy o relacjach, bo trzymam to na drugą część, żeby też wszystkiego nie wrzucić w jedno i nie przytłoczyć czytelnika.
Szkiełko i oko na chwilę odłożymy. Zaraz o tym, jak właśnie, jak twoje podejście sensu stricte naukowe wiąże się z tą sferą, o której przed chwilą powiedziałaś. Jak działa mózg? O tej książce mówiliśmy, będziemy odsyłać wszystkich zainteresowanych, choć mamy też świadomość, że to już chyba poszło i poszło to chyba taką falą, że właśnie Andrzej Dragan chyba ma godną konkurentkę wśród książek popularno-naukowych w naszym kraju, co? Poczuł oddech na plecach.
Pozdrawiam serdecznie profesora Dragana. Miałam wielką przyjemność. Naprawdę było to fajne doświadczenie gościć go też u siebie w podcaście. Super rozmowa. Zachęcam. Jakby nie robię tu wam konkurencji, bo podcast to przecież podcast, prawda? W każdym razie też dzięki za to, że jakkolwiek w ogóle przyrównujesz to do kwantechizmu. Ja kwantechizm, czyli książkę Kwantechizm 2.0, książkę profesora Dragana uwielbiam. Więc nie wiem, czy Andrzej czuje oddech na plecach, ale rzeczywiście, gdy otrzymałam ostatnie jakieś wyliczenia, czy dane, czy statystyki dotyczące sprzedaży, ilości egzemplarzy, to rzeczywiście wbiło mnie to trochę tak pozytywnie w ziemię. Byłam bardzo zaskoczona, że książka popularno-naukowa, no i też tak jak słyszę od czytelników, nie do końca łatwa, no może się tak szeroko ponieść, za co mam wielką wdzięczność.
Powiedziałaś o tej drugiej stronie tej książki, jakbyśmy ją odwrócili, czyli nie mózgu, ale tej, no właśnie, stronie mózgu totalnie chyba niezbadanego jeszcze w tym momencie. I to też mnie bardzo ciekawi w twoim kontekście naukowczyni osadzonej w tak ciężkiej materii, jaką jest neuronauka, bo nie oszukujmy się, jest to po prostu, no dlatego porównuję to do kwantechizmu, bo mam świadomość tego, że to są dwie dziedziny nauk, które nie są aż tak dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, jak, no nie wiem, zwykłe obserwowanie ptaków, no nie chciałbym też, żeby ktoś się poczuł urażony, ale jakby rozumiemy. Jak to się ma do, no właśnie, do twojej drugiej natury, czyli do szukania czegoś, czego się być może nigdy w życiu nie da znaleźć?
Zahaczę tylko tutaj o te ptaki, bo widzisz, neuronauka jest dla mnie czymś, powiedzmy, też nie powiem łatwym, ale no już bardziej znajomym, a z ptakami, mimo że jestem biolożką, I kocham ptaki i teraz bardzo mam taką myśl, żeby się gdzieś zatracać trochę w tej ornitologii terapeutycznej, wyciszającej nasz układ nerwowy, ale na ptakach się nie znam, więc widzisz, dla mnie zdefiniowanie kawki, wrony, tutaj pozdrawiam Dominika, który dobrze wie, jak mi to idzie, zdefiniowanie tych gatunków ptaków jest trudniejsze niż pisanie o mikrogleju i astrocytach, więc żeby tutaj uściślić. Ale wiesz co, no rzeczywiście jest tak, że teraz już im jestem starsza, tym bardziej chyba w tych aspektach neuronauk i wydaje mi się, że to jest też takie największe pytanie obecnie w neuronauce, dlatego tak pięknie łączy się tutaj ta cała kwestia medytacji, uważności, umysłu ze świadomością. Jest właśnie to, że my nie rozumiemy, czym jest świadomość, do końca jak działa nasz ludzki umysł. Potrafimy coś opisać na zasadzie cząstek, molekuł, czyli cała ta definicja związana ze szkiełkiem i okiem jest, powiedzmy, ludziom obcykana, ale wciąż to, co jest najbardziej niezbadane, czyli to samo nasze poczucie ja, też trochę to, czym zajmuje się neurokognitywistyka, jest wciąż owiane taką, wiesz, no słodką tajemnicą. I wydaje mi się, że też to obecnie na ten moment mojego jakiegoś takiego rozwoju naukowego czy tej zajawki naukowej to jest coś, co najbardziej chciałabym i też nie powiem zrozumieć, ale najbardziej jakoś oczytać się w tym. I to bez wątpienia jest związane z tym, o czym mówisz, też co nas łączy, czyli w naszym przypadku praktyka zen, medytacji czy buddyzmu, że jest to dla mnie taka nieustanna droga rozumienia i czucia tego, jak działa mój umysł pod wpływem różnych bodźców, pod wpływem tego, jak ja się kieruję myślowo.
No ale przecież
tego...
ty to badasz. Tu w tej książce przecież, no jak tam te neurony, przecież my wiemy, jak to działa.
Wiesz co, no wiemy, jak działa mózg pod wpływem medytacji, tak? Widzimy, co się dzieje z ciałem migdałowatym, że się wycisza, że kora przedczołowa rośnie, że kurczę, spada poziom kortyzolu, ale cały czas nie rozumiemy w ogóle, czym jest umysł, o czym my mówimy pod kątem tej całej medytacji. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy naprawdę potrafi się tak dobrze zatracić, czy wejść w tą praktykę kontemplacyjną. I też tutaj podkreślam to słowo dobrze, bo rozmawialiśmy też, zanim weszliśmy na antenę, że no medytacja trochę dzisiaj bywa też nie do końca dobrze wykorzystywana, na przykład w kontekście porównywania jej do psychoterapii, czy jakiejś takiej ucieczki przed farmakoterapią depresji, czy też takiemu nadmiernemu wchodzenia w stany medytacyjne, które mogą nas w takim znacznym stopniu, mówiąc bardzo potocznie, odkleić od rzeczywistości i są swego rodzaju taką ucieczką od obowiązków, jakichś zobowiązań czy konsekwencji. Więc dla mnie sama praktyka medytacji i uważności i też nawet nie takiej typowej medytacji siedzonej, na którą nie zawsze mam czas, ale wchodzenie w te aspekty umysłu, tego, czy ja mogę w ogóle na niego wpływać, czy ja mogę kierować w jakikolwiek sposób to, co ten umysł wyprawia, to jest totalnie, Kamil, też neuronauka i biologia, bo dzisiaj już wiemy i to po raz pierwszy chyba bardzo głęboko wszedł w to zagadnienie i głośno powiedział o tym Eric Kandel w swoim manifestie Kandela, żeby nie odłączać psychiki, umysłu od psychiatrii. On to wtedy powiedział w kontekście psychoterapii, ale że praca z umysłem, a przecież medytacja niewątpliwie jest pracą z umysłem, jest czymś, co realnie ci kształtuje, zmienia mózg nawet na poziomie tej morfologii, tej biologii, więc no dla mnie medytacja i te kwestie, wiesz, duchowe, kontemplacyjne, to cały czas jest biologia, ale taka mniej opisana, taka wciąż trochę metafizyczna.
Ale to też jest to opcja na wytłumaczenie sobie niewytłumaczalnego w kontekście naukowym?
Wiesz co, no pewnie to jest najłatwiejsza opcja powiedzieć, no zresztą tak wielkie nie wiem. W buddyzmie często o tym mówimy, Midzhen Sungsan, wielkie nie wiem i umysł jasny jak przestrzeń i wielka pustka. I potem się zastanawiasz, dobra, czy to nie jest nihilistyczne ucieczka od rozumienia, co to tak naprawdę znaczy.
Wiesz co, no ale wiesz, powiedzieliśmy o Andrzeju Draganie, który no. też jakby ma jakby świadomość tego, że to, co on chciałby odkryć za życia, nigdy tak, może się nie tak, wydarzyć, tak. nie?
No, że no kod Schrödingera i fizyka kwantowa, przecież to jest nieopisywalne tak naprawdę. To wszystko też bazuje na projekcji, na oku i na percepcji obserwatora i trochę jest też tak samo z ludzkim umysłem. Mnie to fascynuje tak bardzo i też myślę, że polecam książki Michaela Gazzanigi, czy kurczę, no zapomniałam tytuł tego głównego badacza, Dennett. Książki Denneta też, gdzie on od lat siedząc w tym zagadnieniu wciąż podkreśla, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę opisać działania świadomości i naszego umysłu, bo to jest tak, jak oko nie potrafi zobaczyć samo siebie. My nie jesteśmy w stanie opisać czegoś, co realnie stanowi o nas, czyli umysł służy do myślenia, a nie do opisywania sam siebie. I
no
to
tak,
jest...
poza tym to, co ty widzisz, jest tym, co ty widzisz, a dokładnie. To, co ja będę widział, może być zupełnie czym innym. To jakby mamy tego świadomość. Dobrze, rozumiem, że to jest to, co trzymam w ręku, czyli jak działa mózg, to jest ta strona bardzo naukowo udowodniona, połączona z twoimi doświadczeniami, a to, na co być może będziemy czekać, już będzie no właśnie typowo doświadczeniowe, będzie twoje, tam będzie więcej no właśnie gdybania niż nauki, więcej porad?
Wiesz co, tak myślę sobie, bo tu rzeczywiście może jest to dobry moment, zresztą osoby, które były na spotkaniach autorskich, już o tym rozmawialiśmy, że oczywiście kończąc tą część już w zamyśle, gdzieś tam była część druga, bo nie chciałabym, abyśmy zapomnieli o tych wszystkich jeszcze innych metodach, może bardziej umysłowych, które wpływają na dobrostan mózgu, będzie to część, w której chciałabym szczególną uwagę poświęcić właśnie tym kwestiom umysłowym, mentalnym, czyli tym wszystkim, co nie na takim poziomie może ciała, namacalnym, cząsteczkowym, wpływa na nasz mózg. Czyli mam tutaj na myśli właśnie medytację, naturoterapię, ornitologię terapeutyczną, generalnie biofilię, kontakt z naturą, relacje, psychoterapię, takie regulacje naszego układu nerwowego pod kątem wyciszania głowy.
Coś, o czym wiedzieli nasi przodkowie
od zarania
dziejów, ale dopiero teraz naukowo dostajemy potwierdzenia tego, że rzeczy, które robiło się od 2500 lat, a nawet i wcześniej działają i zapewne będą działać. Na to będziemy czekać, a na ten moment odsyłamy do kompendium wiedzy o mózgu, czyli o tym, jak działa mózg. Doktor Asia Wojsiat była moją gościnią. Asia, dzięki wielkie.
Dzięki, Kamil. Do zobaczenia później.